Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Prezydent USA ma przyjechać do Polski. Prawdopodobnie zbiegnie się to z wizytą w naszym kraju prezydenta Ukrainy. Do Polski wybiera się też nowo wybrany prezydent Czech. A Rosja nie chce zakończyć wojny i zapowiada ogromną mobilizację. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Prezydent Joe Biden potwierdził, że wybiera się do Polski. Amerykański przywódca zaznaczył jednak, że nie zna jeszcze daty wizyty. O możliwej podróży Bidena do Europy, w tym do naszego kraju, poinformowała w ubiegłym tygodniu amerykańska telewizja NBC. Szczegóły wizyty nadal są dopracowywane. Rosjanie wzmagają ataki na froncie w Donbasie i ostrzały obiektów cywilnych. Według ukraińskich władz wróg przygotowuje się do ofensywy w obwodach donieckim i ługańskim. W nocy rosyjska rakieta uderzyła m.in. w budynek mieszkalny w Kramatorsku. Rosyjska taktyka to oprócz ataków na froncie także terroryzowanie ludności. W wyniku ostrzału rakietowego na Kramatorsk w obwodzie donieckim zginęli cywile, są też ranni. Na szczycie NATO w Wilnie Polska będzie się domagać wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu, powiedział Andrzej Duda. O zbliżającym się szczycie polski prezydent rozmawiał w Rydze z prezydentem Łotwy Egilsem Lewicem. Łotwa popiera polskie propozycje, aby zwiększyć liczbę natowskich żołnierzy w regionie i rozbudować infrastrukturę militarną. Szczyt NATO w Wilnie ma się odbyć w lipcu. Głównym tematem spotkania będzie bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu, w szczególności krajów bałtyckich. Przedłużają się prace nad kolejnymi unijnymi sankcjami wobec Rosji. Grupa państw, w tym Polska, jest poirytowana i rozczarowana. Zapowiedź 10. pakietu restrykcji złożyła kilka tygodni temu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na razie jednak Komisja nie przedstawiła projektu sankcji. W Berlinie trwa międzynarodowa konferencja dotycząca osądzenia rosyjskich zbrodni popełnionych w Ukrainie. Konferencję zorganizował Instytut Pileckiego. Zaproszeni do udziału w konferencji naukowcy, publicyści i bezpośredni świadkowie mają przekonać zachodnie społeczeństwa, że zbrodnie Rosji nie mogą pozostać bez kary. Chodzi m.in. o powołanie Międzynarodowego Trybunału, który osądzi działania kremlowskiego reżimu. Parlament Europejski uchyli dziś immunitety dwóm europosłom, którzy są zamieszani w aferę korupcyjną. To deputowani centrolewicy Włoch Andrea Cozzolino i Belg Mark Tarabella. O uchylenie immunitetów zwróciła się belgijska prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie kupowania wpływu przez Katar i Maroko. W Parlamencie Europejskim odbędzie się też debata na temat sytuacji byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. Temat ten został wpisany do porządku obrad na wniosek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Saakaszwili od kilkunastu miesięcy jest przetrzymywany w gruzińskim areszcie. Został zatrzymany po powrocie z Ukrainy do Gruzji. Ciąży na nim wyrok 6 lat więzienia za nadużycie władzy. Były prezydent uznaje ten wyrok za polityczny. W areszcie prowadził strajki głodowe. Znamy już oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Czechach. W drugiej turze Petr Pavel pokonał Andreja Babisza, zdobywając 58,32% głosów. Urząd prezydenta obejmie 9 marca po złożeniu przysięgi przed parlamentem.
Rozmowa o Europie.
W Czechach Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła wynik wyborów prezydenckich. W drugiej turze Petr Pavel pokonał Andreja Babisza, zdobywając 58,32% głosów. Frekwencja wyniosła 70,25%. Petr Pavel obejmie urząd prezydenta 9 marca po złożeniu przysięgi przed połączonymi izbami parlamentu. Co ten wybór oznacza dla Czechów? Co dla Polski, a co dla Ukrainy? Między innymi o tym porozmawiam dziś z Wojciechem Stobą, naszym byłym redakcyjnym kolegą, od ponad dwóch lat korespondentem Polskiego Radia w Pradze. Cześć Wojtku, witam cię serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Emerytowanego generała Petra Pavla w drugiej turze poparło niemal 960 tysięcy wyborców więcej niż Babisza. Frekwencja była rekordowo wysoka. Czy to oznacza, że nowy prezydent ma wyjątkowo silny mandat i może czuć solidne poparcie narodu?
Tak, tak się mówi, że Petr Pavel ma silny mandat również z tego powodu, że jak wynika z badań, poparła go w drugiej turze zdecydowana większość wyborców tych kandydatów, którzy odpadli w turze pierwszej, a więc ci ludzie nie zniechęcili się i poszli do głosowania raz jeszcze, oddając głos właśnie na Petra Pavla, co też pokazuje, że Pavel w dużym stopniu reprezentuje jakieś szerokie spektrum poglądów, no bo był w stanie tych ludzi do siebie przekonać. Silny mandat, najsilniejszy, patrząc na procenty, które przytoczyłeś w historii Republiki Czeskiej, chociaż te wybory bezpośrednie na prezydenta odbyły się dopiero po raz trzeci. Petr Pavel z takim właśnie podejściem będzie tę pracę rozpoczynał, czy właściwie już ją rozpoczął, bo on nie zwleka, powiedział już w dniu ogłoszenia wyników wyborów, że nie mamy czasu, aby tracić czas i robi naprawdę dużo od samego początku, przygotowując się do objęcia urzędu, tak jak mówiłeś, 9 marca.
To ja nawiążę do tego, o czym mówiłeś przed momentem, bo Andrzej Babisz, no, wielki przegrany ostatniego czasu, stracił stanowisko premiera. Teraz przegrał wybory prezydenckie, mimo dosyć jasnego wsparcia ze strony ustępującego Milosza Zemana. No i nie brakuje głosów, że te wybory prezydenckie w Czechach są bardziej porażką Babisza, a nie zwycięstwem Pawła. Trochę tak jest, czy to jest taka teza lekko naciągana?
No, mówi się, że przegrał populizm, ale jeśli spojrzymy na to, że Babisza wciąż popiera duża część społeczeństwa, ponad 40% w tych wyborach, to jest prawie 2,5 miliona głosów, jeśli się nie mylę, oddanych na Babisza. No to trudno powiedzieć, żeby on miał pakować się i wyjeżdżać z kraju i nie wracać do polityki. Chociaż zaraz po wyborach udzielił takiego wywiadu, zadeklarował, że jest to na jakiś czas ostatni wywiad. Powiedział, że robi sobie polityczny detoks, a o jego przyszłości zagłosuje na początku lutego kierownictwo partii ANO. Z tym, że ANO to tak właściwie Babisz, więc to do niego będzie należała ostateczna decyzja i myślę, że biorąc pod uwagę spadające notowania obecnego centroprawicowego rządu Petra Fiali, partia Babisza, z której może się zrobić taki antysystemowy wręcz ruch, może mieć duże szanse w wyborach parlamentarnych w 2025 roku. Więc ja bym Babisza nie skreślał. Pewnie dojdzie do jakichś przetasowań, bo w jego ugrupowaniu jeszcze przed wyborami prezydenckimi były głosy niezadowolenia, były osoby, które krytykowały taki konfrontacyjny, negatywny, oparty na strachu przekaz kampanii lidera tego ugrupowania. Ale Babisz w dalszym ciągu będzie miał swoich ludzi, no i on sam, jeśli zdecyduje się zostać w polityce, będzie twarzą właśnie tej części politycznego spektrum.
To spójrzmy teraz na wyniki wyborów w Czechach od strony całej Europy albo części Europy, bo Petr Pavel, pytany o te sprawy europejskie, dość szybko i jasno zdeklarował, że chce wysyłać broń Ukrainie. Jest zwolennikiem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ale także od strony bardziej wewnętrznej planuje zainicjować dyskusję nad przyjęciem euro w Czechach. Powiedz, twoim zdaniem to będzie mocno inna prezydentura niż jego poprzednika? Czechy chcą wzmocnić swoją pozycję na mapie Europy?
To będzie diametralnie inna prezydentura, gdy porównamy Pawła z Miloszem Zemanem z wielu powodów. Jednym z nich jest otwartość na dialog, ale oprócz tego wrócę do tych kwestii, które ty wymieniłeś, czyli pomoc Ukrainie, jednoznaczna prozachodnia orientacja Republiki Czeskiej. Euro, o którym wspomniałeś, no to też jest jakiś plan na przyszłość, chociaż zarówno Paweł, jak i obecny rząd Petra Fiali no mają świadomość, że Czechy nie będą jeszcze przez kilka lat spełniać kryteriów przyjęcia tej wspólnej waluty, ale inwestycje w armię, pomoc Ukrainie, wspieranie tego kraju w drodze do Unii Europejskiej i NATO jak najbardziej. Dzisiaj miałem okazję przeprowadzić wywiad z prezydentem elektem Petrem Pawlem i on powiedział jasno, że jeśli chcemy, aby Rosja przegrała wojnę na Ukrainie, to Ukraina musi dostać wszystko, czego potrzebuje, a czego nie ma, żeby ten cel spełnić. Według niego jedynym wyjątkiem jest broń jądrowa.
A gdybyśmy mieli pospekulować, co wybór, którego dokonali Czesi, oznacza dla Polski, no bo Czechy to jeden z najważniejszych partnerów handlowych dla naszego kraju. W kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, konieczności wsparcia Ukraińców, nowy prezydent też ma poglądy, wydaje się, mocno zbieżne z tymi naszymi polskimi interesami. No i ważny symboliczny gest, czyli taka jasna deklaracja i zapowiedź, że Warszawa będzie drugim miejscem, które odwiedzi nowy prezydent, no bo wiadomo, zwyczajowo czescy politycy pojawiają się w Słowacji i odwrotnie. To dobrze rokuje.
Zgodzę się z tą tezą. Petr Paweł jest przede wszystkim, czy będzie przede wszystkim prezydentem przewidywalnym, czego charakter i doświadczenie Andreja Babisza by nie gwarantowało. I to myślę, że też jest jasny sygnał, ta podróż, planowana podróż do Polski, gdzie być może dojdzie właściwie do takiego trójstronnego spotkania, bo jeszcze może pojawić się prezydent Litwy. To pokazuje, że Paweł chce być dobrym partnerem dla Polski, że chce mieć dobre kontakty, szczególnie w tym trudnym czasie, który mamy obecnie w Europie. Ale jednocześnie inaczej niż strona polska wypowiada się na przykład na temat współpracy wyszehradzkiej, bo według niego ten format nie powinien istnieć tylko dla samego istnienia, ale on musiałby być wypełniony jakąś treścią. I to też właśnie Petr Paweł mówił, kiedy dzisiaj z nim rozmawiałem, że ma doświadczenie, bo jako choćby szef sztabu czeskiej armii uczestniczył w przeszłości w spotkaniach ze swoimi odpowiednikami ze Słowacji, Polski i Węgier. No i często to według niego wyglądało tak, że spotykali się tylko po to, żeby rozpisać sobie jakiś harmonogram, żeby uścisnąć sobie dłoń i na tym się kończyło. Jeśli ma być współpraca w regionie, to ona musi być wypełniona treścią, ona musi mieć jakiś cel. Paweł mówił również, że być może współpracę w ramach V4 należałoby poszerzyć o dodatkowe państwa na potrzeby jakichś bieżących spraw, albo nawet w takiej formie stałej. No tutaj myślę, że kwestia jest otwarta. W połowie roku Czechy rozpoczną swoją prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej i być może będą miały na to jakiś nowy, ciekawy pomysł. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i NATO, to też są te organizacje, w których Petr Paweł jasno widzi Ukrainę i jest tego zdania, żeby ułatwiać tę akcesję, żeby robić wszystko, aby Ukraina jak najwcześniej mogła być częścią zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO.
Widziałem takie komentarze. Część czeskich parlamentarzystów już po wyborze Petra Pawła na prezydenta podkreślała, że teraz Czesi mogą się czuć bezpieczniej. Czy już kilka dni po tych wyborach i jasnych już oficjalnych komunikatach faktycznie dostrzegasz jakąś ulgę i takie poczucie, że Czesi czują się bezpiecznie?
Bezpieczeństwo Czech opiera się przede wszystkim na zobowiązaniach sojuszniczych. Ten kraj w historii ma nie najlepsze doświadczenia, jeśli chodzi o poleganie na sojusznikach, ale obecność w strukturach NATO jest gwarancją bezpieczeństwa, tą kluczową gwarancją bezpieczeństwa dla Czech. Tutejsza armia nie jest jeszcze nowoczesna, proces unowocześniania dopiero trwa. To jest armia przez wiele lat niedofinansowywana, to jest armia, w której brakuje ludzi. To wszystko zmienia się dopiero teraz, kiedy kilkaset kilometrów czy kilka tysięcy kilometrów od czeskich granic toczy się poważny konflikt. Tak więc poczucie bezpieczeństwa to jest jedna sprawa, ale sądzę, że również panuje tutaj właśnie wspomniane przez ciebie poczucie ulgi, bo z wieloma osobami rozmawiałem i one mówiły, w końcu nie będziemy musieli się wstydzić za tego swojego prezydenta. Jeśli chodzi o Petra Pawła, on nie zamierza nawiązywać do tej poprzedniej, długiej, dziesięcioletniej prezydentury. No i mówi, że jedyne, w czym Milosza Zemana jako prezydenta można pochwalić, to, że zawsze stawiał na armię, zawsze opowiadał się za tym, aby ta armia była jak najlepiej finansowana i aby czescy żołnierze uczestniczyli w zagranicznych misjach i zdobywali w ten sposób doświadczenie.
Wojtku, w sieci od pewnego czasu krąży taki popularny żart, który mówi, że aby zostać czeskim prezydentem, trzeba mieć nazwisko na 5 liter. Był Havel, Klaus, Zeman, teraz jest Paweł. No, z tego powodu Babisz też się łapał, więc wydaje się, że to była chyba najsilniejsza rywalizacja, jeśli chodzi o te wybory bezpośrednie.
Tak, jeśli wygrałby Babisz, to wszystko by się zgadzało. Nawet ktoś pytał, czy to jest zapisane gdzieś w czeskiej konstytucji, że liczba liter w nazwisku prezydenta musi się zgadzać.
Wojciech Stopba, człowiek, który w nazwisku ma 6 liter, ale realia Czechów zna doskonale. Korespondent Polskiego Radia w Pradze. Wojtek, wielkie dzięki za to spotkanie. Pozdrawiam.
Dziękuję również. Było mi miło i do usłyszenia.
ABC Unii.
D jak dochód minimalny.
Unia Europejska przyjęła zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego.
Zakłada zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia.
Chociaż we wszystkich państwach członkowskich istnieją siatki bezpieczeństwa socjalnego, postępy w zapewnianiu ich dostępności są nierówne.
Dlatego Rada Unii Europejskiej zaleca, aby państwa członkowskie wspierały dochód w formie połączonych świadczeń zapewniających dochód minimalny i innych towarzyszących świadczeń pieniężnych ze świadczeniami rzeczowymi oraz poprzez zapewnienie dostępu do usług wspierających i podstawowych.
Rada zaleca ponadto, aby istniała możliwość ubiegania się o przyznanie dochodu minimalnego poszczególnym członkom gospodarstwa domowego. Ma to służyć wspieraniu równości, bezpieczeństwa dochodów oraz niezależności ekonomicznej kobiet, młodych dorosłych i osób z niepełnosprawnościami.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Jak wygląda codzienność francuskiego kierowcy w Paryżu i na co musimy się nastawić, wyjeżdżając na drogę? O tym opowie Nicolas Rogier. Z wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego rozmawiała Ola Trębicka.
Strasznie brakuje miejsca do parkowania dla aut, więc ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby mieć jakieś strategie takie przetrwania w tej dżungli miejskiej. I ludzie parkują jak najbliżej z drugim samochodem. Albo jest też coś takiego, które się nazywa parkowanie na podwójnym miejscu. Nie wiem, jak to tłumaczyć, bo to jest trudne. I to jest to, że po prostu ludzie parkują na ulicy, na drodze. Ktoś może być już parkowany i nie może wyjechać z tego miejsca chwilowo, bo ta osoba na przykład chce kupić coś, co będzie trwało bardzo krótko i to się nazywa se garer en double fil. Ale w dużych miastach we Francji teraz jest taki trend, żeby zostawić trochę samochód i żeby korzystać. Na przykład ludzie, jeżeli mieszkają trochę daleko od centrum Paryża na przykład, ludzie biorą tylko jeden samochód i tak się gromadzają razem, jeżeli mieszkają blisko sobą i jadą razem. I to jest takie podzielenie się jednego samochodu, albo ludzie korzystają z roweru, albo w Paryżu to ta sieć metra jest bardzo dobra i bardzo praktyczna, więc ludzie bardzo często jadą też metrem. We Francji w dużych miastach bardzo często te auta będą mniejsze niż w Polsce. W Polsce to jest niesamowite, że tak dużo ludzi ma te SUV-y, te duże samochody u nas. W Paryżu bardzo często się widzi małe samochody, często trochę porysowane, bo po prostu tak wygląda życie aut w dużych miastach. Jest bardzo mało miejsca do parkowania. Jest bardzo dużo aut, więc prędzej czy później to będzie jakieś małe takie uderzenie i niekoniecznie będziemy naprawiać, bo drugie uderzenie może nastąpić za miesiąc i tak dalej, więc po co naprawić? We Francji też ludzie nie mają takiego kultu samochodu też. Ogólnie samochody bardziej są traktowane jako środek transportu. Korki w Paryżu są ogromne korki, bo mimo tego, że tak jak mówiłem, ta sieć metra jest bardzo dobra i że ludzie często razem podróżują i tak są ogromne korki, ale największe korki tak naprawdę we Francji to nie są takie codzienne korki po pracy, ale to są korki wakacyjne, bo we Francji mamy takie turnusy tak zwane, czyli żeby wynająć domek albo mieszkanie we Francji, to prawie zawsze trzeba. To znaczy, trochę to się zmieniło z Airbnb, ale zawsze prawie trzeba było wynająć od soboty do soboty. I to sprawia, że wszyscy ludzie wyjadą albo wracają w sobotę. I w sobotę są niektóre miejsca, na przykład w Lyonie jest bardzo takie strategiczne miejsce, gdzie dwie autostrady się dołączą. I jest takie miejsce, gdzie trzeba płacić też za autostradę, więc trzeba się zatrzymać. A korki się tworzą tam, które mają 50 kilometrów. To jest straszne.
Czym żyje Europa?
Bułgarski parlament przyjął rezolucję, w której uznał wielki głód na Ukrainie w latach 1932-33 za ludobójstwo i zdecydowanie potępił osoby odpowiedzialne za jego spowodowanie. Posłowie postanowili, że ofiary wielkiego głodu będą upamiętniane co roku w ostatnią sobotę listopada. Negowanie, lekceważenie i próby usprawiedliwienia tego ludobójstwa będą aktem zhańbienia pamięci milionów ludzi, którzy zginęli z winy władz, napisano w oświadczeniu bułgarskich deputowanych. W okresie Wielkiego Głodu, według historyków, na Ukrainie zginęło od 7 do 8 milionów ludzi. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii turbiny wiatrowe i panele słoneczne stanowiły największe źródło prądu w całej Unii Europejskiej, informuje brytyjski think tank klimatyczny Amber. Organizacja zaznacza, że wzrosło również zużycie węgla, ale znacznie mniej niż się obawiano. W ubiegłym roku prawie 23% całej energii elektrycznej w Unii pochodziło z turbin wiatrowych lub paneli słonecznych, podczas gdy udział elektrowni jądrowych utrzymał się na poziomie prawie 22%. Policja ukraińska wywiozła z atakowanego przez wojska rosyjskie Bachmutu w obwodzie donieckim 6-letnią dziewczynkę, która mieszkała tam ze swoimi dziadkami. Policjanci zabrali dziecko do matki do pobliskiego Słowiańska. W Bachmucie nadal pozostaje kilka tysięcy cywilów, w tym około 200 dzieci. Przez Francję przetoczyły się protesty przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. Według policji wzięło w nich udział ponad 1 200 000 osób. Tymczasem centrala związkowa CGT twierdzi, że w całej Francji na ulice wyszły prawie 3 miliony ludzi. Kolejne strajki odbędą się 7 i 11 lutego. Największym w Europie targom łowieckim w Dortmundzie towarzyszy surowa krytyka ze strony organizacji ochrony zwierząt, które domagają się zaprzestania oferowania tzw. polowań na trofea. W latach 2014-2020 do Niemiec sprowadzono trofea z 5409 zwierząt należących do gatunków chronionych. Ponad 30 organizacji zajmujących się ochroną zwierząt i gatunków wysłało list otwarty do burmistrza Dortmundu z prośbą o wstrzymanie ofert polowań na trofea.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.